Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Jarosław Makowski, radny miasta Katowice, szef Instytutu Obywatelskiego.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Spotykamy się po wyborach w Rudzie Śląskiej i po wyborach w Włoszech, które dla ciebie były bardziej interesujące.
No, z punktu widzenia bliskości geograficznej to oczywiście te w Rudzie Śląskiej. Z punktu widzenia integracji europejskiej i solidarności europejskiej te wybory we Włoszech również są ważne. Tak czy siak tu na Śląsku dotykają nas wybory w Rudzie, natomiast te wybory we Włoszech wpłyną na to także, jak będzie się kształtować polityka w Unii Europejskiej, a co za tym idzie także w Polsce.
No właśnie wydaje mi się, że chyba wszyscy bardziej żyli tą pierwszą turą, w której był jeszcze kandydat PiSu. Jak odpadł trochę to zainteresowanie Rudą Śląską, wydaje mi się opadło, chociaż według mnie najciekawszy wariant w drugiej tury się rozegrał, czyli starcie dwóch wiceprezydentów, którzy właściwie współrządzili tym miastem w ostatnich latach i w teorii reprezentujący podobny pogląd na miasto.
Ale zacznijmy od pierwszej tury, tej ekscytującej. Ona była ekscytująca przede wszystkim dlatego, że pokazywały się sondaże, które okazały się absolutnie fałszywe i nieprawdziwe wobec realnych rozstrzygnięć. I to one nadawały tym wyborom charakter trochę ogólnopolski. To znaczy chciano narzucić taką oto opowieść, że wybory w Rudzie są analogiczne z tymi do wyborów w Rzeszowie, kiedy kandydował obecny prezydent Rzeszowa, czyli Konrad Fiołek. Natomiast to sprawiło, że rzeczywiście Ruda przebiła się na pierwszą stronę ogólnopolskich gazet. Z drugiej strony wszyscy byli pewni, że kandydatem, z którym będzie się mierzył kandydat opozycji, czyli szeroko rozumianej opozycji, czyli pan Pierończyk lub pan Meyer, okazało się znów fałszywe, ponieważ pocałunek śmierci wykonał Jarosław Kaczyński dla pana Wesołego, posła Prawa i Sprawiedliwości z Rudy Śląskiej, i pan Wesoły odpadł w pierwszej turze. Więc w tym sensie, przechodząc teraz do drugiej części pana redaktora pytania, a więc najciekawszego wariantu, to rozstrzygnięcie jest dobrym zwiastunem dla szeroko rozumianej opozycji. Po pierwsze, dwóch kandydatów opozycji przechodzi do drugiej tury. PiS musi zakończyć swoją walkę na pierwszej turze. A po drugie, z tych dwóch kandydatów zwyciężył jeszcze kandydat, który jest mocno zakorzeniony w swoim mieście, jest samorządowcem z krwi i kości i budował swoją kampanię i szukał poparcia przede wszystkim w bezpośrednich kontaktach. To znaczy nie zwoził do Rudy Śląskiej polityków ogólnopolskich czy też samorządowców mających ambicje ogólnopolskie, tylko postanowił, że i słusznie skądinąd, że jego wyborcami są mieszkańcy Rudy Śląskiej, a nie Sosnowca, Sopotu czy Łodzi. Dlatego uważam, że to była a. słuszna strategia, b. pokazuje raz jeszcze, że Polacy rozdzielają te wybory do parlamentu od wyborów samorządowych i w wyborach samorządowych szukają tych kandydatów, którzy nie mają ambicji ogólnopolskich politycznych, tylko koncentrują się na życiu swojego miasta, swojej gminy, swojej dzielnicy. I to jest dobry sygnał dla w ogóle samorządności w Polsce.
Ja nie wiem, czy to jest dobry sygnał, bo jednak w tej drugiej turze zagłosowało 20 kilka procent uprawnionych, w tej pierwszej 30. To jest, wydaje mi się, dramatyczny wynik.
Oczywiście to są wybory przedterminowe. One w Polsce nigdy nie cieszyły się dużym poparciem i chyba część wyborców uznała, to jest do przebadania, to jest tylko moja intuicja, jeżeli Państwo pozwolą, to się z nią podzielę, to znaczy, że odsunięto, czy też wyrzucono na śmietnik historii najgorszy wariant, to znaczy, że Ruda Śląska przejmowana jest przez PiS. Więc w tym sensie uznano być może mieszkanki, mieszkańcy Rudy Śląskiej, że w zasadzie ten zły wariant jest odsunięty na boczny tor, więc zdecydowali tylko ci, którzy byli zdeterminowani i prawdopodobnie ci, którym rękę uścisnął jeden bądź drugi kandydat, w tym przypadku Michał Pierończyk zrobił to o wiele bardziej skutecznie.
Mhm. W zeszłym tygodniu rozmawiałem z Olkiem Kunigiem
Z partii...
Nadal jeszcze ze Śląskiej Partii Regionalnej.
Jest jeszcze ta partia.
To zależy, kogo zapytać. Z którym się zgodziliśmy, że te nadchodzące wybory samorządowe raczej dla takich ruchów regionalnych będą jeszcze trudniejsze, bo będą one bardziej upolitycznione, ale chyba te wybory...
Ale w jakim sensie upolitycznione?
Że ludzie jednak będą głosować bardziej na partię, to jest na zasadzie przeciwko PiS lub za PiS-em.
Absolutnie zgadzam się. Nie wiem, czy
mocnych marek ogólnopolskich.
Tak, czy Państwo widzieli ten sondaż dzisiejszy Ibrisu dla Rzeczpospolitej, gdzie tracą Lewica i ruch Polska 2050 Szymona Hołowni, a zyskują te partie duże, czyli Prawo i Sprawiedliwość.
Ale już przed chwilą powiedzieliśmy, że sondaże sondażami.
Zgoda. Natomiast wydaje mi się, nie, ale to jest akurat politologiczna teza dość sprawdzona. To znaczy im bliżej wyborów, tym większa polaryzacja, a im większa polaryzacja, tym zyskują te komitety, które są po prostu duże. I być może tak będzie. Oczywiście wszystko i tak rozstrzygnie się nie pisane poprzez strategów politycznych w zamkniętych pokojach, ale w moim przekonaniu te wybory ułoży rzeczywistość. To znaczy, a jak długa i jak zimna będzie zima, b czy będzie węgiel, czy nie będzie, c jakie będą koszty energii dla gospodarstw domowych.
Mhm. Ale to co w takim razie wydarzyło się we Włoszech, że tam ten blok prawicowy... Widziałem takie komentarze centroprawicowe, chociaż dla mnie to raczej bardziej na prawo niż centrum. Jednak doszedł do władzy i prawdopodobnie dojdzie do władzy, bo być może koalicja rządząca się ułoży jakoś w magiczny sposób inaczej, ale do czego tam ta chyba twarz najbardziej zniszczonej polityki włoskiej wróciła do gry?
Mówię o Berlusconi oczywiście. To nie jest absolutnie we Włoszech jakiś ewenement, że skompromitowani politycy wracają jak bumerang na pierwsze fotele rządowe. Po drugie, no Włosi mają fantazję, że odwołują rządy mniej więcej co półtora, dwa lata, więc szczerze mówiąc nie wróżę długiego żywota tej koalicji prawicowej złożonej, przypomnijmy, z Giorgi Meloni, która jest liderką partii bracia włoscy, odwołującej się do Mussoliniego, niektórzy nawet mówią neofaszystowskiej. Druga to jest Forza Italia Berlusconiego właśnie, skompromitowanego polityka, a mimo to wciąż będącego w głównym nurcie politycznym Włoch. No i trzeci to jest Matteo Salvini ze swoją Ligą. I tak pewnie ułoży się ten rząd na czele właśnie z panią Meloni, pierwszą, dodajmy, premierką w historii Włoch. No, tak jak mówię, wahadło we Włoszech trochę jak temperament włoski, jest od ściany do ściany. Raz rządzi prawica, raz rządzi lewica. Zazwyczaj nie są to długie właśnie rządy. Natomiast to, co niepokoi, to fakt, że do rządu wraca Berlusconi, który nie kryje, że jest fanem, nawet przyjacielem Putina, z którym niejednokrotnie mieli suto zakrapiane i zastawiane imprezy. I to jest zażyłość taka bardzo bliska, osobista. Wraca do rządu Silvio, przepraszam, Matteo Salvini, no, który również siedzi de facto w kieszeni, a przynajmniej jego partia Kremla. No i pani Meloni, która na szczęście jest antyrosyjska i popierała Ukrainę w tym konflikcie, jasno się za nią opowiadając, ale jej rząd będzie skonstruowany i będzie opierał się na dwóch pozostałych partnerach. Więc pytanie, jak to zostanie ostatecznie ułożone i czy Włosi, a wydaje mi się, że oni są pragmatyczni, będą chcieli umierać za rodzaj antyunijnej retoryki, który tak bardzo podoba się PiS-owi i dlatego tak cieszy się ze zwycięstwa pani Meloni we Włoszech, czy też Meloni, która no, ma problemy gospodarcze, mówię o włoskiej polityce, ma problemy społeczne, kwestia imigracji, po prostu okaże się pragmatyczna i powie okej, idziemy na układy z Unią Europejską, z Brukselą, bierzemy pieniądze i pragmatyzm jest czymś normalnym w polityce, a Włochy potrzebują europejskich funduszy, zresztą tak samo jak Polska, przypomnijmy, potrzebuje funduszy europejskich, potrzebuje Krajowego Planu Odbudowy, który do dziś nie jest wypłacany nam tylko i wyłącznie dlatego, że rząd Mateusza Morawieckiego, posła Katowic, upiera się przy swoich pseudoreformach związanych z wymiarem sprawiedliwości. Krótko mówiąc, pragmatyzm raczej zwycięży we Włoszech niż ideologia.
Powiedzieliśmy o tym, że te nadchodzące wybory w Polsce, te samorządowe, ale te parlamentarne, to będzie starcie jednak największych, czyli właściwie głosowanie za PiS-em albo przeciwko PiS-owi. Nawet wydaje mi się, że niekoniecznie chodzi o jakiś szyld opozycji, czy to będzie 1, 2, 3, czy całkowite rozbicie opozycji, to raczej będzie głosowanie przeciwko i za PiS-em. Ale czy i tutaj też padło takie, że po zimie, być może po tej zimie PiS będzie miał gorsze warunki do rządzenia i będzie w gorszych warunkach w gorszym podejściu do kolejnych wyborów, ale być może właśnie wręcz odwrotnie, to, że zyskali nowego partnera we Włoszech, mają partnera na Węgrzech, mają pojedyncze siły w różnych krajach i być może po tej zimie ta narracja antyeuropejska się przebije, raczej na przykład powielany schemat z kampanią z żarówką, czyli Unia Europejska nie obroniła nas przez kryzysem energetycznym.
Oczywiście to jest także sprawdzian dla Unii Europejskiej, ale przypomnijmy sobie dwa ostatnie duże kryzysy, to znaczy kryzys covidowy i to, że wspólne zakupy szczepionek jednak okazały się sukcesem i uratowały także takich niedojdów jak pan Dworczyk, który nadzorował cały program szczepień w Polsce, co nie uchroniło oczywiście nas przed tym, że mieliśmy ponad 200 tysięcy nadmiarowych zgonów, co było absolutnym negatywnym rekordem w Unii Europejskiej. Druga kwestia to atak Rosji na Ukrainę i przypomnijmy, że Solidarność Europejska tutaj zadziałała od sankcji poczynając, a teraz właśnie na budowie tego bezpieczeństwa energetycznego i pełna zgoda. Jeżeli będziemy solidarni, będziemy zjednoczeni i będziemy trzymać wspólny prąd, być może uda się przetrzymać zimę i nie będzie tak ciemno i tak zimno, jak dziś się wydaje, że właśnie będzie. Natomiast wszystko to zależy od tego, czy wytrzymamy presję. Bo Putin, tak jak my, o ile Putin czeka na zimę, to my się boimy zimy. Znaczy Putin czeka na zimę, żeby właśnie podzielić Europę, podzielić kraje Unii Europejskiej i handlować z nimi na innych zasadach niż właśnie zasada Solidarności. My natomiast powinniśmy robić wszystko, żeby zasada solidarności, wspólnych zakupów energii i wspólnego dzielenia się energią była utrzymana, bo leży to po prostu w interesie Polski, a przede wszystkim leży w interesie każdego z nas. Państwo to nie widzą, ale my siedzimy właśnie w bardzo zimnym pokoju.
Dobrze, jeszcze zahaczmy o ten lokalne podwórko. W Sejmiku Śląskim też się kotłuje, chyba takiego słowa chciałem użyć. Wiele się mówi o tym, że marszałek Wojciech Kałuża straci swoją stanowisko wicemarszałka i być może marszałek Jakub Chełstowski, żeby tego dokonać, będzie musiał skorzystać z rąk opozycji.
Oczywiście my chętnie pomożemy marszałkowi, mówię o opozycji, odwołać pana wicemarszałka Kałużę pod warunkiem, że będzie to również odwołanie całego zarządu. Tak, wtedy absolutnie opozycja jest gotowa, żeby takie działania podjąć, ale nie wiem, czy pan marszałek na taki ruch się zgodzi. Choć oczywiście po tym, co się dzieje w Funduszu Górnośląskim i no, tych informacjach, które otrzymujemy, czyli nieprawidłowościach, jak pisze prasa, do których tam dochodziło przy zakupie maseczek, no, byłoby uczciwie w zasadzie poddać cały zarząd do dymisji.
Jarosław Mankowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.